Barwińskiego 5.
13.28. Myślę, że sporo uczniów teraz właśnie siedzi na lekcjach w szkole. Słuchają nauczycielki, nauczyciela. Za chwilę jeszcze świetlica. Czasami to jest powrót do domu po godzinie 16, może i o 17. Plus zajęcia dodatkowe. Czasami powrót do domu koło godziny 19. Sen, a jutro o 8 jak zwykle trzeba stawić się w szkole. Czyli pobudka 6.50 minimum. Jeżeli szkoła dalej, to jeszcze wcześniej. W sumie ciężkie życie niektórych uczniów. Nie chciałbym do tego wracać. Ale my dzisiaj będziemy trochę o tym rozmawiać. Państwa i naszym gościem jest Kamil Stachowiak, wicedyrektor szkoły w Chmurze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, szkoła bez lekcji, szkoła niepubliczna, ale finansowana z dotacji oświatowej ministra edukacji i nauki. Nauka w niej jest darmowa, chociaż tutaj będziemy jeszcze mówić o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No ale może zacznijmy od tego, czym ta edukacja różni się od tej edukacji, o której słyszeliśmy w czasach pandemii, bo myślę, że wielokrotnie rodzice, ale także nie rodzice, mylą edukację szkoły w chmurze z tym, co można było właśnie spotkać w tych ciężkich czasach, kiedy panował na świecie koronawirus. Mhm.
Od razu wrzucę na początek to, że szkoła nie jest darmowa, ale wrócimy do tego, że rzeczywiście jest potrzeba współfinansowania tej szkoły, ale pewnie to w dalszym ciągu rozmowy. A czym szkoła się różni? No na pewno trzeba powiedzieć, że my wystartowaliśmy ze szkołą w chmurze jeszcze przed pandemią. I to jest idea, która nie była odpowiedzią na potrzebę rynku, tylko rzeczywiście pomysł, z którym chcieliśmy wejść na poziom polskiej edukacji, zaproponować alternatywę dla tej tradycyjnej, która według nas nie jest doskonała. My pewnie też nie jesteśmy doskonali, ale mamy coś innego do zaproponowania. No więc z tym pomysłem wystartowaliśmy. No i mamy się całkiem dobrze. Rzeczywiście coraz więcej osób o szkole w chmurze słyszy i nabiera przekonania, że taka edukacja będzie właściwa dla tego dziecka i dla funkcjonowania całej rodziny. Jak się okazuje, rzeczywiście szkoła to nie tylko budynek i czas spędzany w szkole, ale również życie rodzinne. No i my też to wspólnie odczarowujemy.
No i jak to wygląda od kuchni? Macie swoją platformę.
Tak. Wcześniej edukacja domowa, taka, która była dostępna, zanim my się pojawiliśmy, to rzeczywiście była edukacja, gdzie rodzice w bardzo dużej mierze musieli być ekspertami w danej dziedzinie, musieli być nauczycielami domowymi. My od samego początku chcieliśmy odciążyć bardzo rodziców, dlatego pierwotny kształt szkoły w chmurze to właśnie między innymi platforma edukacyjna i na tym się opiera większość edukacji. Platforma edukacyjna, na której są karty pracy sporządzone przez naszych redaktorów, naszych nauczycieli, więc jest to zrobione w naprawdę nowoczesny, przyjazny sposób. Karty pracy, nauczyciele, którzy nie tylko egzaminują, ale również prowadzą konsultacje z uczniami. Więc uczeń nie jest zostawiony sam sobie, a na pewno nie jest zostawiony rodzicom, którzy muszą tego pilnować.
Czyli to nie jest tak, że uczeń siedzi sam z programem komputerowym, tylko ten fizyczny nauczyciel też się pojawia.
Wiesz co, no jeśli chce, to może.
Jeśli
szkoła
chce,
w chmurze,
właśnie,
to szkoła możliwości.
Umożliwia, czyli to tak. Uczeń decyduje, czy potrzebuje takiej pomocy, czy nie.
Dokładnie tak. U nas nie ma kartkówek, sprawdzianów, planu lekcji, frekwencji. To uczeń decyduje, jaki czas jest mu potrzebny do tego, żeby w jak najlepszy sposób przygotować się do egzaminu. Jeśli potrzebuje konsultacji z nauczycielem, to jak najbardziej ma też taką możliwość u nas.
I teraz po kilku latach funkcjonowania okazuje się, że tak naprawdę ten materiał, który normalnie uczeń realizuje w szkole tej stacjonarnej, można zrealizować o wiele szybciej.
No tutaj uczeń sam decyduje, ile czasu chce na to poświęcić i nikt mu w tym nie przeszkadza. To jest bardzo ważne.
Ani kolega, ani inne także i elementy, które mogą mu przeszkodzić.
Tak, rzeczywiście ta edukacja jest dużo bardziej efektywna i efektowna pewnie też. Ale fajnie, że uczeń ma możliwość nie tylko zaplanowania tego roku szkolnego pod kątem egzaminów, kiedy chce je zdawać, ale tego roku szkolnego też pod kątem kiedy, w jakim etapie roku szkolnego zajmuje się danym przedmiotem. I to jest bardzo fajne, bo uczniowie dzielą sobie rzeczywiście ten rok szkolny na poszczególne przedmioty i dzięki temu skupiają w 100% i koncentracja idzie na przyswojenie wiedzy z danego materiału, z danej dziedziny. No i jest tego dobry efekt.
Czyli teoretycznie jako uczeń mogę podjąć decyzję, że zakończę rok szkolny za 3 miesiące i zrobię to tak, żebym później miał już czas wolny.
Tak, jest to możliwe.
Są tacy uczniowie?
Tak, my w tym roku wprowadziliśmy taką nową funkcjonalność w szkole w chmurze. Trzeba było do końca września zaplanować cały rok pod kątem egzaminów, które chce się zdawać. I rzeczywiście są uczniowie, na przykład w klasach maturalnych, gdzie wiadomo, że tych przedmiotów jest mniej i oni bardzo fajnie z tego skorzystali, że zaplanowali sobie te egzaminy obowiązkowe z danych przedmiotów szybciej, żeby tylko móc się przygotowywać dłużej rzeczywiście do samego egzaminu maturalnego. To jest super rozwiązanie, nikt nie przeszkadza w takiej nauce i skupieniu na konkretnym przedmiocie wtedy.
Czy są takie przedmioty, których w szkole w chmurze nie ma?
Tak, przedmioty, których nie ma w edukacji domowej i które ciężko by było zrealizować w takiej formie online, czyli wychowanie fizyczne, plastyka i muzyka. To, że tych przedmiotów nie ma, my ich nie wymagamy, żeby one były realizowane, ale doskonale wiemy, że uczniowie sami to robią, na przykład w ramach spędzania czasu wolnego. Oni wreszcie mają czas na to, żeby w ramach wychowania fizycznego szlifować dyscyplinę sportu, która sprawia im przyjemność i rzeczywiście no, osiągając często poziom mistrzowski. Także nie ma oceny, ale są wyniki.
Z lekcjami WF-u bywało i bywa.
Tak, no.
No dobrze, czyli mamy to. Pytanie, co z na przykład z psychologiem? Czy mamy dostęp do niego, czy dzieci mają?
Tak,
młodzież.
My trochę odczarowujemy te wszystkie hasła, które pewnie źle kojarzą się w takiej edukacji tradycyjnej, czyli pedagog, psycholog, często idzie się tam dopiero w sytuacji, albo nie idzie się. Idzie się trochę za karę, jak się jest wezwanym, że coś się zrobiło. U nas można się zwrócić naprawdę do kogoś z naszego zespołu psychologów. To jest całkiem duży zespół. I te konsultacje psychologiczne, to jest naprawdę w takiej atmosferze poufności i wielkiej, no z wielkim ciepłem jest to prowadzone i często osoby z zespołu psychologów obsługują takie tematy całkowicie nieszkolne, mogłoby się wydawać, nie? Które nie mają wpływu na w takim pierwszym kontakcie na funkcjonowanie dziecka stricte szkolne, bo te egzaminy schodzą z puli. Rzeczywiście ktoś może być orłem, jeśli chodzi o realizację materiału, ale gdzieś mogą się ciągnąć jakieś sprawy psychologiczne, no i to też się udaje w takiej rozmowie z uczniem wyłapać. Także jak najbardziej jest możliwość umówienia sobie konsultacji psychologicznych i dziewczyny to super realizują.
Już parę razy padło tutaj określenie egzamin. A jak wyglądają egzaminy w praktyce? Czy uczniowie też mogą spotkać się fizycznie ze sobą, czy jednak są skazani tylko na ekran swojego komputera i swój pokój?
My mamy trzy takie lokalizacje w Polsce, w Warszawie, w Katowicach i w Poznaniu, gdzie można się umówić na zdawanie egzaminów stacjonarnie. To jest rzeczywiście taka możliwość, z której uczniowie mogą skorzystać, ale nie ma co ukrywać, że ogromna większość korzysta z tych egzaminów online, no bo mamy uczniów w całej Polski i pewnie wiązałoby się to też z jakąś trudnością, chociażby z dojazdem. Jest też całkiem sporo uczniów, którzy no zwyczajnie z powodu różnych swoich chorób na przykład nie mogą dojechać na egzaminy, więc alternatywa egzaminów online jest dla nich super. Ale no, spotkanie z nauczycielem w wersji online to też jest całkiem inna jakość niż ta edukacja online, która powstała przy okazji pandemii. To jest fajne spotkanie z ekspertem z danej dziedziny, do którego też samodzielnie można się przygotować i nadać temu sens i znaczenie. Egzamin jest dwuskładnikowy. Jest egzamin pisemny, który jest przygotowywany z kart pracy, które uczeń przerobił na platformie. I egzamin ustny. I tutaj egzamin przybiera bardzo różne formy prezentacji, rozmowy z nauczycielem. Można też skorzystać z puli pytań proponowanych. Także wszystko to jest naprawdę w przyjaznej atmosferze. Ja często przyglądam się takim egzaminom. Teraz już troszkę mniej, ale wcześniej z czystej ciekawości, czy to naprawdę jest takie fajne spotkanie.
No i faktycznie, czy ten uczeń jest zdenerwowany, czy nie? Jak
nie
on znosi?
Jest. Nie jest. Nie jest. Często jest taka obawa przed pierwszym egzaminem dla uczniów, którzy dopiero dołączyli do szkoły w chmurze. Ja zawsze mówię, że najbardziej niesprawiedliwym określeniem w tym całym pojęciu egzamin w szkole w chmurze jest samo stwierdzenie egzamin. Bo gdzieś tam jest to tak negatywnie nacechowane i rzeczywiście po pierwszym egzaminie udaje się to odczarować. Uczniowie nabierają przekonania, że nie trzeba się stresować. Jeszcze fajne jest to, że uczeń wybiera termin egzaminu na dzień, kiedy dla niego to jest najlepsze. Jest ogromna dostępność tych egzaminów i rzeczywiście uczeń może sobie to dopasować, że tego dnia chce z tego zdawać, a nie w dniu, kiedy akurat no, coś mi nie pada.
Czyli sytuacja jest tym bardziej komfortowa dla ucznia. Dobrze, to już za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, czy dla każdego jest szkoła w chmurze. Porozmawiamy także oczywiście o tym, o czym dżentelmeni nie rozmawiają, czyli o pieniądzach. Za 20 minut godzina 14. Słuchają Państwo Radia Poznań. Przypomnę, że naszym gościem jest Kamil Stachowiak, wicedyrektor szkoły w chmurze. Wiemy już co nieco na temat tej szkoły, ale teraz możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dla każdego szkoła w chmurze jest odpowiednia i właściwie jak sprawdzić, czy ona w przypadku naszego dziecka się sprawdzi.
Nie jest dla każdego.
Da.
I to jest takie zdanie, które my bardzo mocno komunikujemy, zwłaszcza kiedy są takie fale zainteresowania szkołą w chmurze. I my chcemy i mocno stawiamy na taką zaangażowaną i świadomą społeczność. Po pierwsze, o co chodzi w samej edukacji domowej, ale dwa, przedstawiamy też mocno specyfikę szkoły w chmurze, taką właśnie współodpowiedzialność, wielkie zaangażowanie i tworzenie tej wielkiej społeczności, bo my też unikamy celowo jakichś określeń typu praca, szkoła i tak dalej. Naprawdę chcemy, żebyśmy czuli się w swoim towarzystwie dobrze, żebyśmy byli taką chmurową społecznością. Jeśli chcesz wziąć w tym udział, jeśli chcesz być współodpowiedzialny za losy, za przebieg edukacji swojego dziecka, jeśli masz gotowość na to, żeby wziąć odpowiedzialność za edukację swojego dziecka i twoje dziecko chce wziąć za to odpowiedzialność, no to tak, to jest to idealne miejsce. Fajnie też mieć pomysł na to, co zrobić z czasem wolnym, którego jest o wiele więcej, no bo ta edukacja, nawet jeśli zajmuje 3-4 godziny dziennie, no to zostaje nam jeszcze 20.
No właśnie, co dalej? Czyli jak to wygląda w praktyce, jak rodzice wykorzystują ten czas, czy uczniowie? No, to trzeba jednak zagospodarować.
Tak, młodość to jest idealny czas na poznawanie świata. Nie czytaj o świecie, ale próbuj tego świata i my do tego zachęcamy bardzo. No więc to jest czas na odkrywanie, na szlifowanie, rozwijanie swoich zainteresowania i nawiązywanie znajomości, trwałych znajomości, takie z ludźmi, z którymi chcę ten czas spędzać i pielęgnowanie tego, rzeczywiście, no to jest grono podobnych osób. Jesteśmy jedną społecznością, więc no, nawet gdybyśmy bardzo tego nie chcieli, to będą wśród nas podobieństwa. Podobieństwa, które się przyciągają i które rzeczywiście scalają te znajomości. No i w pierwszym kontakcie można pewnie mieć poczucie, że dzieci siedzą przed komputerami i nie wychodzą z pokoju.
I są same.
Tak, i bo edukacja domowa, więc dom zamknięty i zamiast uwalniać to zamykamy. No ale nie, no uczniowie mają możliwość wybierania tego, z kim chce spędzać czas wolny i to doskonale się udaje.
No dobrze, to macie takie informacje na temat tego, ile osób zrezygnowało ze szkoły w chmurze? Czy jest taki jakiś spory odpływ, czy jak to wygląda?
Nie, to nie jest spory odpływ. Część osób jak zachłysnęło się tym, że można było do nas dołączyć.
Zwłaszcza w trakcie roku, przez jakiś czas,
tak,
tego co pamiętam.
W zeszłym roku jeszcze można było w trakcie roku szkolnego dołączyć. My taką semestralną, przy okazji drugiego semestru, takiego tradycyjnego, uruchomiliśmy rekrutację. No i część osób gdzieś tam dołączyła też w ramach tej rekrutacji. No i na końcu roku wiedzieliśmy, po podsumowaniu roku, no, że pewnie nie do końca zrozumiało tą ideę i na przykład nie przystąpiło do egzaminów w odpowiednim czasie. Rzeczywiście ktoś źle zrozumiał pojęcie wolności w edukacji, nie łącząc tego z odpowiedzialnością za edukację. No i z takimi uczniami musieliśmy się pożegnać, no bo to jest alternatywa dla edukacji. Jeśli okazała się ona niedoskonała w danym przypadku, to trzeba wrócić do edukacji tradycyjnej. No ale ogromna większość zostaje i sobie bardzo chwali.
A zdarzają się powroty właśnie ze szkoły stacjonarnej?
Tak, to było właśnie, mogliśmy to zaobserwować w tym roku, kiedy uczniowie nasi kończyli w maju, czerwcu edukację w szkole w chmurze. Za namową pewnie rodziców próbowali od września rozpocząć edukację tradycyjną i okazywało się, że nie, że ta chmurowa jednak jest bardziej odpowiednia. I daliśmy takie zielone światło dla uczniów, którzy chcieli wrócić, że tak, wy już wiecie, o co chodzi w edukacji chmurowej, jeśli ona przebiegała wcześniej dobrze i rzeczywiście było to zgodne z ideą, no i ten uczeń czuł się u nas no, dobrze doceniony i wspierany przez szkołę, no to byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdybyśmy powiedzieli, nie, no spaliłeś mosty, nie. Chmura jest ponad mostami.
To ile macie teraz uczniów i nauczycieli?
Uczniów mamy blisko 30 tysięcy w całej Polsce, nauczycieli mamy blisko 800.
No to sporo, to w sumie największa szkoła w naszym kraju,
tak,
można
bez,
rzec.
Bez wątpienia, tak, największa szkoła, no liczba uczniów, uczniów też, ale liczba nauczycieli rzeczywiście pewnie przyprawia o teraz zwiększone oczy, że to jest aż taka liczba, no ale musimy pamiętać o tym, że ci nauczyciele muszą być cały czas na posterunku i w przypadku udzielania konsultacji, ale muszą mieć cały czas dostępność egzaminacyjną z wielką górką, rzeczywiście na wyrost, no żeby uczeń nie musiał zdawać wtedy, kiedy jest czas i jest okienko, tylko wtedy, kiedy chce.
Dobrze, to teraz wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli do sprawy finansowej. Szkoła jest darmowa.
Tak, taka informacja o darmowej szkole była obowiązująca jeszcze w zeszłym roku, kiedy przysługiwała nam pełna kwota finansowania tej subwencji oświatowej, która idzie za każdym polskim uczniem. No, ci z Państwa, którzy znają historię i tego, jak losy się toczyły, to pewnie doskonale wiedzą, że poprzedni minister edukacji, pan Czarnek, postanowił obciąć tą subwencję z poziomu 0,8 do 0,2. W liczbach wygląda to następująco. Wcześniej mieliśmy, szkoła otrzymywała na jednego ucznia kwotę około 600 zł, po tych zmianach tylko 150. Widzieliśmy, że nie możemy zrezygnować z jakości, absolutnie nie. Jakość chmurowa to jest coś, co nas wyróżnia i ten cały pakiet, cała oferta, którą mamy przy okazji edukacji domowej, ona musi zostać. Dlatego szkoła już nie jest darmowa. Zwróciliśmy się do rodziców, my od początku roku, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że to finansowanie zostanie obcięte, zwróciliśmy się do rodziców z taką prośbą o współfinansowanie naszych działań.
Ale jak to wygląda w praktyce, jeżeli mówimy o konkretnych kwotach?
Tak, w praktyce wygląda to tak, że rodzice od września musieli zadeklarować wysokość składki na funkcjonowanie szkoły. I były różne progi, no i myśleliśmy, że ten głos rzeczywiście będzie tak dobrze zrozumiany, że dużo osób będzie chciało wziąć w tym udział właśnie w ramach tej współodpowiedzialności, również współfinansowanie, że się pojawi. No, zauważyliśmy, że cała nasza społeczność nie zrozumiała tego komunikatu tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego teraz jesteśmy w momencie, gdzie pewnie te składki będą obowiązkowe na bardzo różnym poziomie. Będzie kwota, zadeklarowana kwota taka podstawowa, która rzeczywiście daje dostępności do określonych funkcjonalności platformy. W określonych przypadkach, jeśli to są rodziny, których zwyczajnie nie stać na to, żeby płacić za edukację, my też to bierzemy pod uwagę. Jeśli sytuacja rodzinna jest na tyle trudna, że wpłacenie kwoty, załóżmy 200 zł, będzie dużym obciążeniem, no to my to też to bierzemy pod uwagę. Takie rodziny opisują na swoją sytuację, no i my szukamy rozwiązań na to. Zależy nam na tym, żeby uczniowie, polscy uczniowie mieli dostęp do dobrej edukacji, nawet jeśli tej rodziny nie stać, no ale też bierzemy pod uwagę rodziny, które będą chciały bardziej wspierać. I tutaj rzeczywiście mamy nadzieję, że wyrównamy ten poziom finansowania szkoły, również przy okazji współfinansowania ze strony rodziców do tego poziomu z czasów, kiedy szkoła była darmowa.
No właśnie, ale jeżeli chodzi o to finansowanie ze strony państwa, to o to też teraz walczycie. Tak. Mamy nowy rok i też nowe możliwości i właśnie pytanie, jak zareaguje nowa władza.
Tak, no my bardzo, nie chcę powiedzieć, że czekaliśmy, ale przypatrywaliśmy się tym zmianom, które obecnie mają miejsce. I jasne, że jesteśmy w dialogu z panią ministrą i to też jest przełom, bo wreszcie ktoś jest gotowy na to, żeby rozmawiać. Wcześniej my bardzo próbowaliśmy i nawet jeśli odpuściliśmy temat szukania wyjaśnień, dlaczego tak się stało, bo tych odpowiedzi nie było, to teraz są nowe osoby, które wiedzą, o co chodzi w edukacji, wiedzą, czym jest edukacja domowa i my chętnie o tym też mówimy. Więc tak, jesteśmy w dialogu. No i to też jest jedno z rozwiązań, jedno z wielu, których szukamy. Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Edukacji, no ale jesteśmy tu i teraz, więc nie wiemy, jaki będzie wynik tych rozmów, dlatego apel do rodziców o to współfinansowanie.
Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie dotyczące na przykład matury. Jak wygląda zdanie matury? No i przede wszystkim mówiłeś, że macie 30 tysięcy uczniów. Gdzie takich można pomieścić? Nie ma takiej sali gimnastycznej w Polsce.
Tak, to jest olbrzymie wydarzenie logistyczne, bo nawet jeśli przed chwilą usłyszeli państwo, że mamy 800 nauczycieli, no to maturzystów też jest kilka tysięcy. Jeśli realizujemy wcześniejsze wszystkie egzaminy w trybie online, to egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny to są egzaminy, które muszą być przeprowadzone w formie stacjonarnej. W trzech lokalizacjach w tym roku. W Warszawie, w Poznaniu i w Katowicach. No, śladem ubiegłorocznym. Ubiegłoroczni maturzyści w Warszawie pisali maturę na stadionie. I to super było wydarzenie i dla uczniów, dla rodziców, ale też dla polskiej edukacji. Okazało się, że można z zachowaniem wszystkich przepisów prawa oświatowego związanych z organizacją takiego egzaminu. W tym roku 3 lokalizacje. Będziemy to komunikować na naszych mediach społecznościowych i maturzyści z odpowiednim wyprzedzeniem na pewno się dowiedzą, gdzie przyjdzie im spędzić wybrane dni roku szkolnego przy pisaniu egzaminów. My też bardzo dbamy o całe zaplecze. Rok temu też organizowaliśmy bazę hotelową, wskazywaliśmy rodzicom, gdzie można rzeczywiście na jakichś fajnych warunkach ten czas spędzić, ale też organizowaliśmy czas po egzaminach i ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. No tak, to jest okazja do spotkania na żywo, kolejna, więc bardzo chcemy o to zadbać.
I to jeszcze w takich pięknych okolicznościach, że miejsca dwa i że wiosny. Kamil Stachowiak, wicedyrektor szkoły w chmurze, był państwu i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.